Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Trela. Słyszymy się trochę później niż zwykle. Rozmawiamy w środowy poranek, bo czekaliśmy z podcastem o reprezentacji Polski na to, co się wydarzy w marcowych meczach barażowych. Były różne warianty, ale przeszliśmy i Estonię, i przeszliśmy Walię. Reprezentacja Polski zagra na Mistrzostwach Europy, więc nie będziemy rozmawiać w nastroju takim jak na stypie. To dobrze, bo nie było to do samego końca pewne. Razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
No i chciałbym zacząć od nastroju, w którym będziemy rozmawiać, bo oczywiście nie będzie to nastrój jak na stypie, jak wspomniałem, Polska zagra na euro. Natomiast widzę gdzieś już takie sygnały, może to kwestia tego, jak mam skonstruowaną oś czasu na Twitterze, ale oznaki jednak niezadowolenia i narzekania po tym meczu. Ja oglądam kadrę zazwyczaj pisząc analizę, więc staram się mieć jak najmniej kontaktu do momentu wysłania tekstu z opiniami innych. Staram się, żeby to było możliwie. No taki mój czysty odbiór meczu, więc tak dużo znowu nie miałem tego kontaktu. Tekst wysłany za 22 w nocy, nagrywamy po 8, ale mimo wszystko widzę takie oznaki niezadowolenia i dlatego jestem autentycznie bardzo ciekawy, jak ty ten mecz odebrałeś. Czy rzeczywiście traktujesz to jako najbardziej wymęczony awans w możliwych i w taki sposób, że trudno się z tego cieszyć?
Czy cieszyć się trzeba, z każdego awansu trzeba się cieszyć, chociaż co by nie mówić, no ostatnio, przez ostatnie lata gramy regularnie na wielkich turniejach, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Nie było nas tylko w 2014 roku w Brazylii, tak to mamy ten przywilej, że jesteśmy takim pokoleniem, że po prostu może emocjonować się występami Polski na wielkich turniejach. Pamiętam tą lukę pokoleniową taką po Mistrzostwach Świata w Meksyku, gdzie do 2002 roku czekaliśmy na jakikolwiek udział w turnieju. Więc pod tym względem nie jest tą polską piłką źle. Oczywiście nie pamiętam o wszystkich uwarunkowaniach, które się na to złożyły i tak dalej, więc może to zostawmy. Natomiast
nie, właśnie, a właśnie czekaj, właśnie nie zostawmy o tyle, że chciałbym powiedzieć, że jesteśmy naprawdę uprzywilejowani, bo mówi się o tych uwarunkowaniach, że 24 drużyny jeżdżą na Euro, teraz 32 na Mistrzostwa Świata, a też było wcześniej mniej, za chwilę będzie 48, ale mimo tych uwarunkowań to mało który kraj w Europie ma aż taką ciągłość, to jest bardzo, bardzo wąskie grono i na 24-zespołowe Euro też nie dostała się Holandia nie tak dawno. Włosi dwa razy z rzędu nie grali na mundialach, więc to ja bym docenił, mimo tego, że jest łatwiej niż kiedyś dostać się na euro, to że my na te turnieje jeździmy. Tylko taka dygresja.
Tak, oczywiście. To grono tych naprawdę zespołów, które grały na wszystkich turniejach, to jest chyba bardzo nieliczne nawet w Europie, bo nie wiem, czy poza Francją i Niemcami, i Hiszpanią chyba. Może jeszcze tam Anglicy chyba też byli na wszystkich ostatnio imprezach, ale też no same potęgi po prostu. No, z takich średniaków to chyba tylko Polska, takich europejskich średniaków, więc mówię, no to jest taki przywilej dla tego pokolenia, które może to przeżywać. Natomiast już abstrahując od tego, no myślę, że ja jednak mimo wszystko podzielam to zdanie Wojciecha Szczęsnego, które on powiedział w wywiadzie pomeczowym dla telewizji, że to były beznadziejne eliminacje. Po prostu zrobiliśmy to, co musieliśmy, bo miejsce tej reprezentacji było, miejsce Polski było na euro. Ty od początku podkreślałeś, gdy rozmawialiśmy o reprezentacji, że niezakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy to przy tym regulaminie, przy tych przeciwnikach w grupie byłoby po prostu skandalem. I tak to odbieram. Oczywiście nic nie odbiera radości z awansu, z tego, że się udało. Jednak no, mimo wszystko to już od końcowego, od tej interwencji Wojciecha Szczęsnego minęło kilkanaście godzin, więc oczywiście najpierw jest radość, potem no, nasze zadanie jest też między innymi takie, żeby troszkę to na chłodno przeanalizować. Kibice mogą się cieszyć, mogą powtarzać te wszystkie komunały, że w barażach liczy się wynik. Oczywiście liczy się tylko wynik, bo nic nie zostaje z pięknej gry, jeśli nie ma awansu. No ale no myślę, że trzeba na to spojrzeć trochę szerzej i myślę, że ten mecz w Cardiff nie był wcale taki zły w wykonaniu reprezentacji Polski, ale on nie był zły na tle tego, co graliśmy wcześniej. Natomiast ja dostrzegłem pewien postęp, dostrzegam pewien postęp, jeśli chodzi o tą reprezentację i ten postęp okazał się na tyle wystarczający, żeby oczywiście w trudnych, dramatycznych okolicznościach po rzucie karnym wywalczyć awans.
Tak, ja zaraz myślę, że będziemy sobie dyskutować i tylko uzupełniając to, o czym rozmawialiśmy, użytkownik z Twittera AbsurdDB, od ciekawostek statystycznych różnych odgrzebałem tego tweeta, on podawał, że Polska jest w sześciozespołowym gronie zespołów, które mają taką regularność jeżdżenia na turnieje. To jest Francja, Niemcy, Hiszpania, tak jak powiedziałeś, Portugalia i Chorwacja. To są zespoły, które od Euro 2008 do 2024 były na wszystkich turniejach kontynentalnych i do tego były na mundialach 18-22. Dobrze, a co do eliminacji i co do tego meczu? Ja oczywiście się zgadzam, że to były beznadziejne eliminacje i patrząc w skali roku, bo mniej więcej rok temu te eliminacje się zaczęły od fatalnego meczu w Pradze, to awansowanie przy takim losowaniu w taki sposób, to znaczy po barażach, w których graliśmy ze względu na Ligę Narodów, czyli nie ze względu na występ w tych eliminacjach, tylko pomimo tego występu, po wylosowaniu Estonii, która była naprawdę beznadziejnie słabym rywalem, to tak naprawdę my w drodze na Euro mieliśmy, czy pokonaliśmy jedną trudną przeszkodę, a ta trudna przeszkoda to był właśnie mecz w Cardiff, przy czym pokonaliśmy ją też no, przy najmniejszej z możliwych różnic, czyli po remisie bezbramkowym, po dogrywce i jeszcze w rzutach karnych. No, to tym jedną obroną Wojciecha Szczęsnego tak naprawdę można powiedzieć dostaliśmy się na Euro. Więc całościowo patrząc, to trzeba to trochę przyjąć no, z takim wzruszeniem ramion, że nic wielkiego się nie wydarzyło, że to był obowiązek i Wojciech Szczęsny nawet po obronieniu tego karnego nie wpadł nawet na boisko w jakąś taką dziką euforię. To było dla mnie też takie symptomatyczne, no jakby miał poczucie, no zrobiliśmy tylko absolutne minimum i trudno z tego się jakoś bardzo cieszyć. Natomiast no nie sposób mówić, że się w ogóle nie zmieniają nastroje i nie zmienia się sytuacja przez rok. Rok temu, gdyby powiedzieć, że w taki sposób awansujemy, no to rzeczywiście byłby powód do złapania się za głowę. Ale te 12 miesięcy w polskiej piłce jednak się wydarzyło i w którymś momencie doszliśmy już do sytuacji, że awans na to euro jednak będzie jakimś osiągnięciem, że wyjście z sytuacji, w której się znajdujemy, będzie wymagało no, wysiłku, że to już nie będzie awans dany za darmo, wylosowany i w tym sensie to jednak wybrnięcie z tych tarapatów to jest dla mnie jakiś wyczyn. W ogóle to, że trafiliśmy na Walię akurat na wyjeździe, to nie jest oczywiście europejska potęga, ale jest to solidny, przyzwoitej klasy zespół, który ostatnio też jeździł na turnieje, też wychodził z grupy, czasem raz mu się nawet zdarzyło dojść do półfinału, ale granie tam no, oznaczało dla mnie, że jeśli tam przetrwasz, jeśli poradzisz sobie w Walii, w Cardiff, to zasłużyłeś jednak na to, żeby w tym 24-zespołowym szerokim gronie się dostać, że to nie jest nic za darmo, że nawet gdyby udało się jeszcze jakoś, bo przecież była taka szansa jesienią w tej grupie sytuację poprawić i przebić się przez tę grupę, to ten awans miałby dla mnie gorszy posmak niż jednak wywalczenie go w takim bezpośrednim pojedynku z zespołem, który jak najbardziej na euro miałby szansę pojechać i jest z solidnej europejskiej półki. Jeszcze te okoliczności, że ten mecz się toczył na wyjeździe przy tych żywiołowych, naprawdę takich żyjących meczem trybunach, no było czuć, że to nie są przyjemne okoliczności do rozgrywania 120 minut, do strzelania rzutów karnych. To, że ta drużyna to zrobiła, dla mnie sprawia, że nie mam jakiegoś takiego poczucia niesmaku, że nie wypada się emocjonować tym sukcesem, bo dla mnie ten jeden mecz, nie cała eliminacja, ale ten jeden mecz to po prostu jest sukces. Też sobie porozmawiamy o tym meczu, ale dla mnie ten jeden mecz trochę no, niweluje jednak to, co się wydarzyło wcześniej, że ci ludzie się podnieśli. Jestem absolutnie przekonany, że w formie z marca 23, w formie z września 23, czy z pierwszych meczów Michała Probierza jesienią, Polacy zostaliby zgnieceni w tym Cardiff, że oni by nie dźwignęli tego meczu psychicznie, nie dźwignęliby go piłkarsko, a to się nie wydarzyło. Oni ten mecz właśnie pod tym względem udźwignęli. To dalej jest zespół, po którym widać mnóstwo problemów, ale jest tych problemów znacznie mniej niż było kilka miesięcy temu.
Czy ja myślę, że z punktu widzenia budowy tego zespołu, to nawet dobrze się stało, że ten awans został wywalczony w taki sposób, a nie, że tam jakoś byśmy przepchnęli ten mecz z Mołdawią jesienią, coś tam z tymi Czechami ugrali. Oczywiście może te mecze by wtedy też zmieniły, gdyby były zwycięskie, jakąś perspektywę. Natomiast ja myślę, że z punktu widzenia budowy tej drużyny, takie dwa mecze zagrane teraz, mecze o stawkę, mecze na nóż, po prostu mecze takie, w których nie można się pomylić, bo to nawet nie były mecze takie jak w fazie grupowej, gdzie jakiś remis, czy tu trzeba po prostu było wygrać dwa mecze i żadna inna ewentualność nie wchodziła w grę. Na pewno dobrze zrobiły tej drużynie, bo no, gdybyśmy mieli teraz zamiast barażów jakieś dwa mecze towarzyskie, może nawet z mocnymi drużynami, ale to jednak zawsze nie byłoby to. Co mecz o stawkę. Także pod tym względem uważam, że to nawet dobrze się złożyło, że myśmy przeszli przez te baraże, a nie, że tam jakoś cudem ugraliśmy to drugie miejsce w tak słabej grupie, w jakiej byliśmy.
Tak, ja zdecydowanie. I co do tego samego, jak ten mecz w Walii wyglądał, to no jest kilka różnych aspektów, które sobie wynotowałem i które chciałbym z tobą przegadać. Natomiast największa krytyka, mam wrażenie, czy takie głosy niezadowolenia, no pojawiają się jednak z powodu tego, jak wyglądała gra do przodu. I powiedziałeś o tym, że to jest komunał, o tym, że takie mecze trzeba wygrywać i że tylko to się liczy. Natomiast no, myślę, że nie można od tego jednak abstrahować, że w takich meczach rzeczywiście trudno się spodziewać, mało który zespół no, urządza sobie jakąś demonstrację siły, pokaz wielkiej piłkarskiej klasy. No oczywiście, jeśli jest duża dysproporcja w umiejętnościach, jak w meczu Polski z Estonią, to tak wychodzi, ale jeśli drużyny są dość podobne, no to właśnie jedni i drudzy, i to jest absolutnie normalne, grają na minimalizowanie ryzyka, na to, żeby popełnić jak najmniej błędów. I no, cieniem kładzie się na tym meczu, jeśli chodzi o ofensywę polską, to, że nie oddaliśmy przez 120 minut celnego strzału. I ja też nie chcę mówić, że było mnóstwo sytuacji, ale też to jest taka statystyka. No, bardzo nieprecyzyjna, zatrzymajmy się przy strzale Jakuba Piotrowskiego z dystansu w dogrywce. Kojarzysz, piłka
Tak.
świsnęła tuż obok słupka. Ten strzał był dużo groźniejszy, niż gdyby Piotrowski strzelił celnie po ziemi, lekko w środek bramki, bramkarz by sobie złapał do koszyczka. No i wtedy by już nie było, że nie oddaliśmy celnego strzału. No tutaj, tak, celnego nie było, natomiast to nie jest akurat żaden argument, że nie było celnego strzału, czy raczej to nie mówi wszystkiego. Natomiast zgadzam się, że ja, patrząc na to, jak Polska grała, patrząc na to, gdzie w ogóle był ustawiony Robert Lewandowski, mam poczucie, że chociaż on się cofał z ataku właściwie od zawsze, czasem się cofał z przyzwoleniem trenera, czasem mam wrażenie, że z frustracji, że nie miał piłki u poprzednich selekcjonerów. Natomiast tutaj no, on po prostu grał na dziesiątce albo jako taki podwieszony napastnik. On nie był wysuniętym napastnikiem. I wiele było takich sygnałów, które świadczyły dla mnie, że my od początku mieliśmy z tyłu głowy, że ten mecz można przejść z rzutami karnymi, że 0-0 to nie byłby zły wynik, że no przede wszystkim nie chcemy popełnić błędu i dlatego tej ofensywy było bardzo niewiele. Ale też znowu nie powiedziałbym, że było, że było aż tak dramatycznie, jeśli chodzi o to, że my jakoś bardzo szczęśliwie ten mecz wygraliśmy. Szczęśliwie, no bo w rzutach karnych zawsze musisz mieć trochę szczęścia. Natomiast Walijczycy nad nami górowali niepodzielnie i to był dla mnie największy problem. To mogło położyć nam cały mecz, to znaczy kompletnie przegraliśmy walkę w powietrzu, co sprawiało, że przy każdym stałym fragmencie gry dla Walii było groźnie. Tymi stałymi fragmentami gry nad nami naprawdę górowali. Oni z gry, z ataków pozycyjnych, z kontry i tak dalej, oni nie tworzyli zagrożenia pod bramką większego niż my tworzyliśmy. To był zamknięty mecz po prostu, w którym jedna ze stron bardzo dużą przewagę miała w stałych fragmentach gry, więc trochę większy kocioł był pod naszą bramką. Tak bym to odebrał.
No ja, wiesz co, ja bardzo podobnie patrzę na ten mecz. Według mnie Walia miała momenty, gdy trochę dominowała, ale to jest normalne, gdy się gra u siebie. Myślę, że gdyby ten mecz był na Stadionie Narodowym, to pewnie przebieg byłby bardzo podobny. Przy czym pewnie trochę więcej takiej inicjatywy miałaby reprezentacja Polski. To jest zawsze taki bonus, gdy się gra u siebie, gdy grają, a mierzą się dwie równorzędne drużyny. Nasza obrona rzeczywiście, znaczy tak. W takich meczach najważniejsze jest nie stracić bramki. I myślę, że trener Probierz na to postawił. Zresztą trener Probierz nigdy nie był trenerem, który stawiał na ofensywę totalną. Zawsze ta równowaga w jakiś sposób była zachowywana, nawet według mnie czasami z przewagą tej opcji defensywnej, że bardziej się na tym skupiał, zwłaszcza gdy wiedział, że gra na przykład z mocniejszym rywalem i trzeba się będzie bronić. Oczywiście te stałe fragmenty były pewnym problemem, nawet w pewnym momencie wydawało się, że już polegliśmy, bo padł gol tuż przed końcem pierwszej połowy po wyrzucie z autu, przegranych dwóch główkach. Na szczęście okazało się, że był minimalny spalony. Był jeszcze jeden bardzo groźny strzał głową obroniony przez Wojciecha Szczęsnego. I to były w zasadzie też chyba takie najważniejsze akcje Walijczyków. My natomiast myślę, że nawet trochę ciekawsze akcje konstruowaliśmy, tylko nam to, co ty zawsze mówisz, brakowało ostatniego podania, czyli najważniejszej rzeczy, no ale tak czasami było. No, Nikola Zaleski robił trochę szumu, jednak zawsze miał jakiś problem z dograniem. Zawsze brakowało tego właśnie wykończenia, które no jest najistotniejszym elementem futbolu, ale to nie było tak, że myśmy po prostu nie potrafili wymienić kilku podań, nawet rozprowadzić jakiejś akcji. Natomiast było bardzo mało okazji, myślę, że to też Walijczycy na to uważali, do kontrataków. No, ja sobie nie przypominam już dawno tak meczu, żeby Polacy po prostu nie byli, no po prostu nie było jak tego nawet kontrataku wyprowadzić. Kilka prób. Ale generalnie no, może z jedna udana, nie wiem czy tą akcję, po której Piotrowski strzelał z dystansu tak minimalnie niecelnie, czy to nawet za kontratak można uznać, no bo on był tak dość szybko wyprowadzony, potem trochę akcja wyhamowała. Ale generalnie, natomiast tak jak mówimy, kto był w tym meczu lepszy, pomijając rzuty karne, to też nie można zapominać o dogrywce, bo według mnie w dogrywce my byliśmy zdecydowanie już lepsi. Według mnie Walia nie wytrzymała do końca tego meczu motorycznie. Oni po prostu w dogrywce już tylko czekali na rzuty karne. Natomiast u nas miałem wrażenie, że walczyliśmy o to, żeby jednak zakończyć to spotkanie przed rzutami karnymi i jakieś okazje ku temu były.
Tak, najwięcej walki o przetrwanie z naszej strony ja widziałem w pierwszej połowie. Już i mieliśmy złe wejście w drugą, te pierwsze kilka minut. Natomiast tak od 50., 55. minuty nastąpiło już takie odrzucenie rywala od własnego pola karnego i trochę więcej przejęcia inicjatywy z naszej strony. Co do tych kontrataków, ja mam taką teorię, takie poczucie, że to się wiąże z tym, jak był ustawiony Robert Lewandowski w tym meczu, że zawsze zalążkiem naszych kontrataków było zagranie tej pierwszej piłki do Lewandowskiego na ścianę, że on ją jakoś utrzyma i wprowadzi do kogoś szybkiego. I wtedy jest zalążek kontry, że to pierwsze podanie, lewy utrzymuje piłkę, zgranie do kogoś i lecimy na bramkę. Natomiast to, że tutaj Świderskiemu granie na ścianę nie wychodziło, on sobie z tym nie radził, żeby utrzymać piłkę i ją zgrać. A znowu granie do Lewandowskiego, żeby on zaczynał kontrę, no to było widać w tym meczu, że to nie jest ktoś, kto ma takie depnięcie właśnie w tych strefach, gdzie jest to potrzebne, żeby na pierwszych kilku krokach ruszyć, żeby minąć rywala driblingiem czy jakimś zwodem. Tutaj myślę, że akurat trochę sami pozbawiliśmy się tego atutu albo ułatwiliśmy Walijczykom pozbawienie nas tego atutu. Natomiast ja też chciałbym powiedzieć, że my ten mecz dźwignęliśmy mocno, jeśli chodzi o grę bez piłki, że to takie okoliczności właśnie, o których wspomniałem, ta nieprzyjazna publika i tak dalej, wymagało to, żeby ci zawodnicy, no tak kolokwialnie mówiąc, bili się o ten awans, żeby oni wchodzili w pojedynki, żeby grali twardo, nie odpuszczali, nie odstawili nogi, żeby cały czas byli blisko rywala. I myślę, że tutaj sobie radziliśmy dobrze, że my zablokowaliśmy środek w miarę, czy nawet bardzo mocno. Tutaj oni grali bardzo wąsko, ta dwójka napastników, trójka środkowych pomocników, bardzo blisko siebie. Walijczycy szli bokami. Myślę, że nasi wahadłowi, tak jak personalnie przechodzą, czyli Przemysław Frankowski, Nikola Zalewski, to są tacy cisi bohaterowie tego meczu. To znaczy od Zalewskiego było najwięcej impulsów w ofensywie, bo on po prostu był w stanie pojedynkiem uwolnić się z podkrycia rywala, a Frankowski widziałem w nim bardzo jednak takie duże ogranie w solidnym europejskim klubie, w silnej europejskiej lidze, że to był ktoś, kto właśnie w sposób zdyscyplinowany wiedział, jak pilnować, jak wygrać pojedynek. On też się mierzy z silnymi fizycznie zawodnikami, szybkimi na co dzień i dla niego to nie było żadne zderzenie. I to sprawiało, no, że mając zablokowany środek i mając dwa dobrze grające wahadła, jedno bardziej do przodu, jedno bardziej skupione na defensywie, no byliśmy w stanie przed rozgrywaniem się jakoś zablokować i to sprawiało, że właśnie z gry Walijczycy nie mogli nam za wiele krzywdy zrobić. Natomiast no, najsłabszy punkt, bo mówiłem tutaj o walce w powietrzu, to dla mnie jest kwestia stoperów. Ja nie mam poczucia, mimo że zagraliśmy pierwszy raz od dawna na zero z tyłu w meczu o punkty z silnym rywalem w miarę, że obrona zagrała jakiś dobry mecz, że to było, że wreszcie to jest ta trójka, którą udało się znaleźć i trudno tutaj personalnie wyróżnić któregoś z nich i tylko żeby przywołać pewne statystyki, które dla mnie były szokujące, jeśli chodzi o kwestie pojedynków w powietrzu, to czterej nasi stoperzy, bo trzeba doliczyć Bartosza Salamona, no wygrali 10, no to znaczy Kiefer Moore, czyli ten napastnik walijski, wygrał 10 na 12 pojedynków główkowych, które stoczył w tym meczu, a toczył większość pod bramką naszą oczywiście. Ogółem w polskim polu karnym Walijczycy wygrali 7 pojedynków w powietrzu. No to jest bardzo dużo, 7 pojedynków we własnym polu karnym. I teraz jeśli chodzi o personalne kwestie, no to Bednarek wygrał 1 na 2 pojedynki w powietrzu, Salamon 1 na 4, Dawidowicz żadnego na 3, Kiwior 3 na 7. Łącznie na 16 pojedynków powietrznych polskich stoperów było 5 wygranych, to jest 31%. I tu jest dla mnie sedno, dlaczego Walijczycy byli w stanie stwarzać przeciwko nam sytuację, bo po prostu te wszystkie pojedynki pod naszą bramką w powietrzu padały ich łupem i stąd był największy problem, dlatego Szczęsny musiał bronić, dlatego ten strzał bardzo groźny na początku drugiej połowy, dlatego ten gol nieuznany po wrzucie z autu. Gdyby stoperzy wygrywali trochę więcej pojedynków, to mielibyśmy też taki odbiór zupełnie inny tego meczu. Mam takie poczucie, że Walia też nam nie była w stanie zagrozić, a była właśnie dzięki temu.
Ja mam takie też, nie wiem, czy podzielić to wrażeniem, bo to niekoniecznie musiało, ale płynąć sama ta zmiana, ale według mnie nasza obrona lepiej się prezentowała po tym, gdy zszedł Bednarek z boiska, gdy Salamon został na środku ustawiony, Dawidowicz przeszedł trochę bardziej na prawą stronę. Nie wiem, czy to wynikało właśnie z tego, że wszedł Salamon i to zaczęło lepiej wyglądać i to ustawienie lepiej funkcjonować, czy dlatego, że to już była taka faza meczu, że Walijczycy po prostu no, tracili siły i nie mieli już takiego animuszu, jeśli chodzi o ten atak, bo wcześniej też dość trafnie opisałeś te fazy meczu, w których dominowała Walia, w których lepiej prezentowała się Polska, ale tak, no, gdybym miał oceniać to mam po prostu takie wrażenie, że ten uraz, bo ta zmiana Bednarka chyba była spowodowana kontuzją, jakimś tam drobnym urazem, to jednak koniec końców wyszedł nam na dobre.
Tak, przy czym
Choć
ja
oczywiście
myślę,
ja.
że to faza meczu jednak mocno
No,
wpłynęła.
ja też tak myślę, bo myślę, że ta statystyka, którą przytoczyłeś, to pokazuje. No ale generalnie no, Jan Bednarek stał się ostatnio takim trochę czarnym koniem, znaczy nie czarnym koniem,
Kozłem
tylko czarnym
ofiarnym.
ludem, kozłem
Tak.
ofiarnym, w którego się wali. Tu jeszcze ta sytuacja z Wojciechem Szczęsnym, gdzie o mało nie sprokurowali zagrożenia, chociaż Wojtek Szczęsny raczej brał za to nieporozumienie, czy nawet nie nieporozumienie, no ale za stworzenie tak ryzykownej sytuacji winę na siebie, bo mówił, że niepotrzebnie wybiegał, że mógł to zostawić Bednarkowi i on by to wyjaśnił. No ale było jak było. No, w każdym razie, no rzeczywiście dalej ta obrona, na którą narzekamy już od dawna, to jest taka formacja, która no nie budzi do końca naszego zaufania.
Tak, no Bednarek, bo czasem ktoś zostaje kozłem ofiarnym i trochę niezasłużenie i się nawet nie zauważa, że już przestał grać źle, ale Bednarek był moim zdaniem najsłabszy w naszej drużynie i miałem poczucie, że jego obecność na boisku utrudnia nam i tak trudne zadanie. Natomiast też było dla mnie, bo często się zastanawiamy, rozmawiając o ekstraklasie, jak wyjdzie przeskok na poziom międzynarodowy, jakie są różnice. Dla mnie Salamon w pojedynkach z tym Kiferem Murem to było dla mnie charakterystyczne, bo Salamon uchodzi w naszych warunkach ekstraklasowych za takiego bardzo fizycznego obrońcę, twardego, no, wysoki, no generalnie właśnie taki bardzo trudny do przejścia skała, co jakby następca Kamila Glika. Jeśli chodzi o charakterystykę. Natomiast no, on tutaj był przestawiany zupełnie gładko i przegrywał pojedynki w powietrzne i na ziemi, jak się ten Kiefer Mur zastawił, to Salamon nie miał jak się w ogóle dostać do piłki. Tu było widać moim zdaniem właśnie różnicę poziomów, jeśli chodzi o taką siłę fizyczną. Ja w ogóle oglądając ten mecz, a też odnosząc się do tego, co wcześniej mówiłeś, jak my budowaliśmy akcję, miałem poczucie, że w naszej drużynie jest trochę więcej jakości takiej czysto piłkarskiej, takiego z piłką przy nodze, technicznej. Miałem skojarzenie, że to jest taki mecz juniorów z jakiejś akademii, szkolonych w akademii, z seniorami z niższej ligi, że widać po tych chłopakach tutaj polskich, że potrafią przyjąć piłkę czasem bardziej nienagannie, czasem minąć kogoś z wodem, rozegrać piłkę nie najgorzej. No ale jak przychodzi do tego, żeby wyskoczyć do pojedynku, to nie mają szans z tymi właśnie chłopami z okręgówki. Nie chcę jakby za daleko iść z tym porównaniem, ale po prostu, że ta przewaga fizyczna Walijczyków była bardzo duża, niwelowała jednak to, że my chyba to z piłką przy nodze potrafiliśmy zrobić trochę więcej. No i stoperzy to jest jeden temat, ale chciałbym jeszcze o środku pomocy powiedzieć, bo on się moim zdaniem obronił jakoś, a nie było to oczywiste w tych dwóch meczach, bo mamy Zielińskiego, który wiadomo jest jednym z najlepszych polskich piłkarzy, ale nie gra. Mamy Slisza, który nie jest oczywistą postacią w tej reprezentacji. Tak naprawdę to on gra w tej kadrze i w ogóle w podstawowym składzie, dlatego że Michał Probierz został selekcjonerem w październiku. Oczywiście Slisz debiutował już u Paulo Sousy. Fernando Santos też go wziął na zgrupowanie, coś chyba nawet u niego zagrał, ale no, tak naprawdę Probierz zobaczył w nim takiego środkowego pomocnika do pierwszego składu. Jakub Piotrowski, też można powiedzieć, że to jest zawodnik, który wskoczył do kadry teraz. No to jest po prostu autorski pomysł tego selekcjonera. I obaj, patrząc na oba mecze i z Estonią, i z Walią, obaj się obronili właśnie, że Zieliński nie zagrał wybitnych meczów, ale na przyzwoitym poziomie. Piotrowski, wiadomo, jest gol z dystansu i w ogóle strzały z dystansu jego z Walią to była jedna z naszych najgroźniejszych broni, z której staraliśmy się często korzystać. On w pierwszej połowie zwłaszcza był taki wszędobylski, w każdym pojedynku to on brał udział. Według mnie ewidentnie gasł w drugiej połowie, że coraz mniej go było, ale akurat wtedy zaczął rosnąć Sliż, który właśnie w takiej grze defensywnej, w doskakiwaniu, w pojedynkach, no pokazał, że na tym poziomie też sobie daje radę, więc myślę, że no ja mam taki powód, żeby docenić selekcjonera właśnie, wiedząc, że to była strefa, w której no we wrześniu ratunkowo jeszcze ściągano Grzegorza Krychowiaka, chociaż miano już go nie ściągać i było naprawdę wydawało się, że tam zieje taka pustka, że nie ma kogo na środku pomocy wystawić. A okazało się, że nie jest wcale tak źle i zawsze od selekcjonera się oczekuje, że kogoś sobie stworzy, kogoś wymyśli. Nie wiem, czy to są bardzo nieoczywiste ruchy, no bo Sliż jesienią był wyróżniającą się postacią w Ekstraklasie. Piotrowski ma bardzo dobry sezon, odbudował się w lidze bułgarskiej. No ale dla kadry to są postacie nowe i zostały stworzone w ostatnich miesiącach.
Tak, ja myślę, że to jest największy sukces, taki czysto szkoleniowy trenera Probierza. Myślę, że on tak naprawdę wprowadził do tej jedenastki, może nie do drużyny, ale do jedenastki właśnie trzech ludzi, chociaż też no nie wszyscy u niego debiutowali, tak jak już wspomniałeś, bo myślę, że właśnie wspomniany Piotrowski to był nieoczywisty wybór, bo raczej wszyscy skłaniali się, że powinien grać Sebastian Szymański, że, no, że to jest zawodnik, który błyszczy w lepszej lidze. No, generalnie ma chyba troszkę takie lepsze umiejętności techniczne, jednak myślę, że przy Zielińskim bardziej sprawdza się właśnie taki zawodnik o profilu Piotrowskiego, który po prostu według mnie to lepiej wygląda. No, Sliż tak samo, też zawodnik, który no, grał jeszcze w Legii Warszawa w polskiej lidze, teraz zaczął sezon w MLS-ie. I też no, wszyscy czekali na ten powrót Modera, też przed tymi barażami były raczej takie, nie wiem czy nadzieje, no, ale sugestie wielu typowało skład właśnie z Moderem. Tymczasem Probierz o tyle zaskoczył, że nawet Modera na meczu z Walią odesłał na trybuny, wybrał taką opcję rezerwową w postaci Tarasa Romanczuka, który nie zawiódł, a który też no, był, co by nie mówić, no sporym zaskoczeniem, no bo to, że dobrze gra w Ekstraklasie, to nic nie znaczy. Wielu piłkarzy dobrze gra w Ekstraklasie, nie znaczy, że są powoływani do kadry i jeszcze nawet wychodzą na decydujące minuty meczu barażowego. No i jeszcze tą trzecią taką postacią, która oczywiście nie jest żadnym odkryciem Probierza, ale można powiedzieć, że on ją przywrócił do reprezentacji ze swojej młodzieżówki, to był Nikola Zaleski, który też dał dużo jakości tej drużynie. Więc to są takie według mnie trzy postacie, które Probierz sobie sam zbudował i które mu się odwdzięczyły dobrą grą.
I to jest całkiem dużo jak na to, że Probierz nie pracuje długo, wchodził z marszu i właściwie wszystkie mecze oprócz tego towarzyskiego z Łotwą to były mecze bez marginesu błędów. On musiał wygrywać wszystko w grupie, jeśli chciał jeszcze gonić drugie miejsce, no a potem baraże też się nie można potknąć. Ten mecz z Estonią oczywiście pobijamy, ale jako no mniej ważny po tym, co się wydarzyło w Walii, ale ja też bym wspomniał o tym, że dla mnie to było imponujące, jak pewnie my jednak zagraliśmy w tym meczu, jak pełna była kontrola, ile razy my z słabszym rywalem nie potrafiliśmy przekuć swojej przewagi, swoich teoretycznie wyższych umiejętności w takie spokojne zwycięstwo. A to było najspokojniejsze zwycięstwo z możliwych, więc ja całościowo no, wystawiam po prostu selekcjonerowi za marzec wysoką notę i też mimo, że w tym wyścigu o nominację selekcjonerską, no to ja wybrałbym w październiku inaczej, że mimo że uważam, że dostał Michał Probierz tę kadrę trochę na kredyt, to on ten kredyt spłacił, czy moim zdaniem w marcu. Ta decyzja w momencie, w której awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy, się obroniła. On w nagrodę dostanie życiową szansę, czyli poprowadzenie drużyny na wielkim turnieju. No a też no trzeba chyba powiedzieć, że no, on też kilka punktów zdobył. Właśnie chciałbym tutaj o selekcjonerze porozmawiać. Kilka punktów, mówię nie o punktach w grupie, ale jeśli chodzi o taki status, z którego startował w październiku i który ma dzisiaj.
Znaczy, jeśli chodzi o trenera Probierza, to ja za największą zasługę, jaką on w tej reprezentacji zrobił, to nie wskazałbym nawet sprawy czysto sportowe, bo to generalnie nie nadał jeszcze tej reprezentacji jakiejś dużo wyższej jakości. Natomiast według mnie najważniejsze dla tej reprezentacji, myślę, że on tutaj dość dobrze problem zdiagnozował i dobrze go rozwiązał, to było jednak zbudowanie drużyny, takie hasło, ale tak było. No nie zapominajmy, co się działo w tej reprezentacji, w sensie takim już pozasportowym. Mieli eliminację, zaczynał trener, który kompletnie nie miał pojęcia, co się dzieje, nie znał zawodników, nie znał specyfiki, nie znał niczego. Przyszedł, myślał, że sobie, mówię tu o Fernando Santosie, myślał, że znam kilku zawodników po nazwiskach, grają w wielkich klubach, coś tam poukładam, grupa nie jest trudna, może sobie
Samo się
wyjdziemy.
awansuje, no.
Tak, tymczasem myśmy też nie zapominajmy o tym, co działo się na Mistrzostwach Świata, a przede wszystkim po cała ta afera premiowa. Przecież to naprawdę przeorało stosunki w szatni, stosunki w tej grupie. Ci piłkarze naprawdę raczej nie przyjeżdżali na tą reprezentację pełni wiary, pełni radości, że się spotkamy. No, przypomnijmy sobie, co się działo z Robertem Lewandowskim, jego słabsza forma w zeszłym roku, zarzuty, że nie jest kapitanem. No, naprawdę w tej reprezentacji nie działo się dobrze. To nie chodzi o względy czysto sportowe, bo one też były fatalne, ale w sensie ludzkim. I potem jeszcze ten mecz w Albanii, gdzie widzieliśmy drużynę, która kompletnie ze sobą nic nie prezentowała. To była drużyna, która to był zlepek tam 11, kilkunastu zawodników, którym na niczym nie zależy, którzy może coś tam by ich chcieli, ale nie wiedzą, co mają robić na boisku, nie poświęcają się za siebie. To był kompletny rozkład drużyny. I Probierz, myślę, że postawił w dużej mierze na odbudowę tych relacji w tej drużynie. No, Lewandowski mówi, że teraz przyjeżdża na kadrę bardziej uśmiechnięty. Oczywiście, pewnie coś innego może by mówił, gdyby się tych karnych nie udało wygrać, ale właśnie może dlatego, że oni przyjeżdżali z innym nastawieniem, udało się do tych karnych dociągnąć i je wygrać. I też odnoszę takie wrażenie, nawet w wypowiedziach, nawet w atmosferze wokół tej reprezentacji, że Probierz właśnie zrobił najważniejszą rzecz, czyli tą taką mityczną atmosferę, o której się przesadza czasami, ale myślę, że jeśli chodzi o kadrę, to jest naprawdę bardzo ważny czynnik, bo bez tego to się nie da za wiele zrobić. No, trener co może? Ma parę treningów. Tutaj było trochę więcej, ale generalnie przyjeżdżają ci piłkarze. Najpierw trzeba ich połowę kadry doprowadzić do jakiegoś stanu używalności po meczach ligowych. Od nowa cóż tam można wytrenować? Po prostu to, że ci piłkarze chcą za siebie, chcą grać w tej kadrze i naprawdę dają z siebie ponad 100%, to jest klucz do sukcesu według mnie i myślę, że Probierz to dość dobrze zdiagnozował, dobrze rozwiązał i też podobało mi się jego, ty pewnie nie słuchałeś jego wypowiedzi po meczowej, wywiad z Mateuszem Borkiem
Nie, nie słuchałem.
dla telewizji, no ale też podobało mi się takie podejście Michała Probierza, który tak starał się bardzo usunąć w cień. To nie był jakiś tam taki triumfujący Michał Probierz, który wreszcie szukał jakichś tam spisków i teraz, widzicie, wyszło na moje i tak dalej. Ja byłem mądrzejszy od was, bo tam kogoś widziałem, mógł wypinać pierś do orderów, że postawił na Piotrowskiego, na Slisza i tak dalej. Ale to był trener, który chwalił piłkarzy, oddawał im wszystko, twierdził, że może tylko pomóc po prostu takiego innego trochę Michała Probierza, który w chwili, no co by nie mówić, nie wiem, czy nie swojego największego
Największego
triumfu
triumfu, na pewno.
szkoleniowego, po prostu starał się usunąć na drugi plan i może to dobrze, bo
Nie, no to
mówię,
super. Znaczy, jestem absolutnie przekonany, że wszystkie te zdania, które powiedziałeś, że ich nie wypowiedział, to je wypowie w najbliższych tygodniach. To jestem o to spokojny, ale bardzo dobrze, że w tej chwili największego triumfu, kiedy właśnie drużyna się cieszyła, ich nie wypowiedział, więc to jak najbardziej. I chciałbym cię spytać jeszcze, bo ja do wczorajszego wieczora w ogóle się nie interesowałem grupą, którą wylosowaliśmy na Mistrzostwa Europy, bo miałem poczucie, że to po prostu raczej nie jest grupa wylosowana dla nas. Myślałem, że nie przebrniemy przez te baraże. Natomiast no mamy na Mistrzostwach Europy grupę arcytrudną, a z drugiej strony arcyciekawą, bo co mecz to po prostu będzie takie święto, że jedziemy na Mistrzostwa Europy i mimo, że jedzie tam pół Europy rzeczywiście i można trafić na różnych rywali, czasem nie aż tak eksponowanych, no to my zagramy z Holandią, zagramy z Francją i zagramy z odbudowaną i całkiem przyzwoitą Austrią, więc szykują nam się trzy naprawdę bardzo trudne mecze. Czy dzisiaj, kiedy rozmawiamy w marcu, no ty masz poczucie, że największy sukces ta kadra już osiągnęła, że mając taką grupę, no to my po prostu jedziemy na fazę grupową na ten turniej, że nie ma tutaj co mieć wielkich złudzeń? Czy widzisz nadzieję, że ta kadra po prostu pójdzie za ciosem teraz, skoro awansowała, to tam też coś może zrobić?
raczej nie mam zbyt optymistycznych opinii czy skojarzeń w związku z występem na tych Mistrzostwach Europy. Powiem tak, według mnie to jest najtrudniejsza grupa, jaką na dzisiaj oczywiście, jaką Polska kiedykolwiek miała na jakimkolwiek turnieju.
A czekaj, a Włochy, Argentyna, no było Haiti,
Ale
ale.
było Haiti. No ale wiesz co, ja powiem ci tak, Argentyna w roku 74 to nie była jakaś drużyna,
Okej, okay, może z dzisiejszej
która
perspektywy ta grupa tak
bardziej
wygląda.
Argentyny nie było 4 lata wcześniej na mistrzostwach. To ja pamiętam, jak to było. To tak się wydawało. Ta Argentyna to był taki troszkę taki, taka też egzotyczna drużyna. No, ona miała sukcesy w latach 30., ale po wojnie to oni przecież dopiero w 78 roku zdobyli Mistrzostwo Świata. W 74 roku to jakoś tak nie przerażała ta Argentyna. Na
Okej.
pewno to nie można jej oceniać wtedy z punktu widzenia obecnego, czy nawet z późniejszych lat. Natomiast no było to słabe Haiti, więc zawsze było tak, no jeden mecz mamy wygrany i gramy o coś, żeby awansować z jedną drużyną. Natomiast tutaj według mnie są trzy drużyny zdecydowanie od nas lepsze, zdecydowanie, bo ja sobie zobaczyłem, że Austria wygrała mecz towarzyski 6-1 z Turcją. Turcja może nie jest w najlepszym momencie, jeśli chodzi o swój futbol, no ale jakby na to nie patrzeć, to robi wrażenie. No zresztą ty lepiej znasz austriacki futbol, więc no sam wiesz, że to jest drużyna, która zrobiła ostatnio dość spory postęp. Na Francja i Holandia, no to są w tej chwili takie drużyny, no, z którymi możemy powalczyć, jeśli wzniesiemy się na wyżyny. No.
Tak, no,
Tyle. No, oczywiście ja pamiętam też to Euro, gdzie zremisowaliśmy z Holandią i z Hiszpanią i to na jej stadionie, bo mecz był przecież w Hiszpanii, no,
tak.
ale myślę, że zawsze w grupie był jakiś taki rywal, który się wydawał, że jest w naszym zasięgu, że nawet, że jesteśmy przynajmniej równi albo lepsi. Natomiast w tej chwili ja nie widzę żadnej drużyny, która byłaby do której my moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy na równi.
Tak, są dwa aspekty, które sprawiają, że to będzie inny wyjazd na turniej niż wszystkie, jakie ja pamiętam. Pierwszy aspekt to jest grupa, o której mówisz. Tak, staram się cię złapać na tym, że a nie, jednak gdzieś mieliśmy trudniejszą i sprawdzam sobie grupy, jakie mieliśmy i chyba masz rację, rzeczywiście, bo to może być najtrudniejsza grupa, jaką kiedykolwiek wylosowaliśmy na turnieju. Natomiast drugi aspekt jest taki, że my jednak na każdy turniej jechaliśmy po jakichś miesiącach względnych przynajmniej sukcesów po udanych eliminacjach. Wiadomo, że do 2008 roku, żeby w ogóle się przebić na turniej, to była duża sztuka i wymagało to naprawdę zagrania świetnych miesięcy. Zresztą tylko raz nam się to udało w Mistrzostwach Europy. Awansować na Mundial zawsze było z Europy no dość trudno, bo trzeba się było znaleźć nawet przy 32 zespołach w gronie takim 13, to się różni, ale 12-13 zespołów z Europy zwykle jeździ, więc no, trzeba być na poziomie wyjścia z grupy Mistrzostw Europy, więc to też trzeba było uznawać za sukces zawsze. Najgorsze były nastroje, jeśli chodzi o awans, chyba po poprzednim Euro, to znaczy po eliminacjach z Jerzym Brzęczkiem, gdzie mieliśmy słabą grupę, no ale my tę słabą grupę wygraliśmy bardzo pewnie i to różni się jednak względem tego, co teraz. Na poprzedni mundial pojechaliśmy po barażach, no ale znaleźliśmy się w tych barażach, dlatego że przegraliśmy rywalizację z Anglią w grupie, więc to było już po losowaniu wiadomo, że możemy w tych barażach wylądować. Więc z jednej strony myślę, że może panować poczucie, że to jest najsłabsza reprezentacja Polski jadąca na turniej. Z drugiej wylosowała najtrudniejszą grupę, jaką kiedykolwiek mogła wylosować. Nie chcę mówić, że to dobrze, że to może być. No to na pewno mentalnie ustawia inaczej sytuację. Nie będzie czegoś takiego, że jak coś pójdzie nie tak w pierwszym meczu, nie wiem, jak z Ekwadorem, czy Słowacją, czy z czymś, to zacznie się ogólnonarodowa jazda, jak oni mogli, partacze, co oni zrobili, tylko wszyscy się raczej nastawiają na najgorsze. No i cokolwiek ta drużyna zrobi, cokolwiek ugra w tej grupie, będzie traktowane jako już wynik powyżej oczekiwań. Co nie zmienia faktu, że do piłkarsko będzie bardzo trudno. Natomiast to też myślę, że wyznacza kierunki pracy dla sztabu na najbliższe miesiące. To znaczy, oni chyba nie muszą teraz myśleć bardzo o tym, jak tu szlifować atak pozycyjny, to znaczy zawsze dobrze umieć się utrzymać przy piłce i ją rozegrać, natomiast raczej mogą się nastawiać na to, że my nie będziemy w większości meczów na Euro prowadzić gry, że nie będziemy faworytem, że będziemy musieli mieć bardzo solidną defensywę i że nad tymi aspektami Michał Probierz musi najbardziej pracować, co akurat chyba powinno mu sprzyjać, bo on jako trener zawsze miał raczej taką jednak charakterystykę, że jeśli atak to szybki, bezpośredni, a raczej właśnie bazował na tym, żeby to było możliwie poukładane, bezpieczne z tyłu, zorganizowane. I no i to akurat myślę, że nie jest dla niego najgorsza informacja, to kogo wylosował w tej grupie i jaki będzie status. Chciałbym spytać jeszcze, gdzie ty widzisz takie największe aspekty, nad którymi trzeba w tej kadrze pracować. Mówiliśmy o. Znaczy, ja bym w ogóle powiedział, że chyba druga linia wygląda na całkiem nieźle zbudowaną, że ten zestaw z meczów Cardiff, Zalewski, czyli od prawej Frankowski, Piotrowski, Zieliński, Snir, Zalewski, jeśli się tutaj nic nie wydarzy, jeśli chodzi o kontuzję, to może być zestaw, który wychodzi na mecz z Holandią w czerwcu. Tutaj chyba najmniej bym się spodziewał jakiegoś mieszania.
Ja powiem więcej, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby ta jedenastka, która wyszła w Cardiff, wyszła też na mecz w Hamburgu z Holandią. Właśnie, oczywiście pomijając jakieś losowe przypadki,
tak,
które
no,
by
oczywiście.
się wydarzyły, ale no wiesz co, myślę, że może być próba wprowadzenia, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja z Moderem.
Mhm.
Bo myślę, że gdyby on regularnie grał i jego forma rosła, to on jest w stanie, powiedzmy, wypchnąć Slisza ze składu i
Tak,
wskoczyć.
ja myślę, że on za Piotrowskiego byłby, że jeśli chodzi o
Że bardziej za
charakterystykę. Tak,
Piotrowskiego.
że
Może.
Slisz jako takie typowy rygiel przed obroną. No nie ma, no konkurencją jego są zawodnicy typu, nie wiem, Dziczek czy coś, ale nie Moder. A Moder jako taka ósemka bardziej, chodząca do przodu, biegająca od pola karnego do pola karnego, z Piotrowskim bardziej rywalizuje. Tak ja to czytam.
Znaczy myślę, że może być próba, jeśli oczywiście on będzie regularnie grał, pewnie będzie obserwowany, jeśli przyjedzie w dobrej formie fizycznej, psychicznej na zgrupowanie, to myślę, że on może powalczyć o miejsce w składzie. No zobaczymy, jak też ta trójka obrońców zostanie zestawiona, czy Bednarek utrzyma swoją pozycję, czy może właśnie ten wariant z Salomonem zostanie wprowadzony. I martwi mnie trochę po sytuacja Świderskiego, bo uważam, że on po zmianie klubu, no popatrzeć można na minuty, no jest tam rezerwowym, wchodzi, gra po 30 minut, skuteczny za bardzo nie jest. Tutaj niby grał z jakimś lekkim urazem, znaczy nie wiem czy, ale no, miał tam jakieś problemy zdrowotne, ale według mnie w tych meczach nie dawał tego, co powinien. Zresztą sam o tym mówiłeś, że on nie potrafił tych piłek przetrzymywać. Jakiejś wielkiej jakości w polu karnym nie było. Poza tym no zatracił to, co miał wcześniej, czyli tą skuteczność, że wchodził i jak Lewandowski miał słaby okres, to on tam jakieś bramki zdobywał po wejściu z ławki. Więc tutaj może będzie jeszcze jakaś rywalizacja, jeśli Świderski będzie w takiej formie jak teraz, to nawet nie wiem, czy ten Krzysztof Piątek nie, no ma szansę według mnie wskoczyć do jedenastki, bo myślę, że jeśli chodzi o strukturę drużyny, czyli to ustawienie, to tu jakichś zmian nie będzie. Zresztą trener Probierz też w tej wypowiedzi powiedział, że my po prostu będziemy mieli, nie będzie żadnego dużego obozu, tydzień przygotowań i jedziemy grać na Mistrzostwa Europy. Czyli tu po prostu już żadnych, nie będzie czasu na to, żeby cokolwiek zmieniać i kombinować. No, chodzi tylko o to, żeby ci zawodnicy utrzymali formę, żeby nie złapali kontuzji. No i martwi też trochę sytuacja dwóch bardzo ważnych zawodników w klubie, Zielińskiego i Zaleskiego, którzy no wiadomo w jakiej są sytuacji. No, Zieliński jest odstawiony, Nikola nie łapie się w tej chwili do gry w Romie, więc tutaj mogą być jakieś znaki zapytania.
Tak.
Reszta to według mnie są pewniacy.
Tak, ja też tutaj się zgadzam. Myślę, że szukamy ewentualnie stopera za Bednarka, szukamy partnera do Lewandowskiego. No i tak jak wspomniałeś, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja Modera, ale generalnie biorąc też pod uwagę w jakim stanie piłkarskim była ta drużyna, gdy Probierz ją przejmował, że różne ustawienia i tak dalej, sytuacja, w której wiemy jakim zagramy ustawieniem, mamy dziewięć, no myślę, że dziewięć nazwisk z jedenastki pewnych, ewentualnie dwa znaki zapytania na 3 miesiące przed turniejem, to też pokazuje, że Probierz jednak wiele zrobił dobrze w ostatnich miesiącach. No i oby tutaj nie było jakichś losowych przypadków, które zmuszą do zmieniania więcej. Jak dla mnie, jeśli chodzi o niepersonalne kwestie, a kwestie takie właśnie bardziej taktyczne, to do rozwiązania jest jeszcze temat wykorzystania Lewandowskiego. Jaką on ma mieć rolę, jak on ma grać w tym zespole, bo no, mnie się nie podobało to, jak on, nie to, jak on grał, ale to, jaki był na niego pomysł w Cardiff. To znaczy, mam poczucie, że to był Lewandowski, który właśnie był zupełnie inny niż mu się zarzuca. Nie był to solista, który myśli tylko o golach dla drużyny, o golach dla siebie. Właśnie był zawodnikiem, który w imię systemu, w imię zadań zespołu został pozbawiony największych atutów, czyli właśnie no miał grać w roli Thomasa Müllera w sytuacji, kiedy jest Lewandowskim. I myślę, że nie stać nas na to, jak przy tym, jak my wyglądamy w ofensywie, jak mało mamy pomysłów, jak mało szans kreujemy, z jakimi rywalami będziemy się mierzyć. Nie stać nas na to, żeby pozbawiać się jedynego, tak naprawdę dużego atutu w ofensywie, jaki ta drużyna ma. I tutaj właśnie zależnie od tego, kto będzie jego partnerem w ataku, trzeba jak, nie wiem, może jeśli Świderski w jedenastce, to on jako podwieszony, a Lewandowski jako wysunięty, tak jak było najczęściej u Czesława Michniewicza, który jeśli wystawiał tę dwójkę, to wystawiał tak właśnie, że Lewandowski w pierwszej linii, Świderski do gry kombinacyjnej. Świderski, mam wrażenie, trochę lepiej się czuje w takim wbiegnięciu w pole karne, a gorzej w graniu tyłem do bramki, przeciwnie niż Lewandowski, więc tu myślę, że jest duży temat, ale też super, że możemy mieć takie problemy, bo obawiałem się, że będziemy tę rozmowę nagrywać w zupełnie innym tonie i rozmawiając o zupełnie innych rzeczach. Wydaje mi się, że No, najważniejsze aspekty związane z tą drużyną mamy poruszone. Pytanie, czy coś jeszcze chcesz, żebyśmy powiedzieli o reprezentacji?
No, myślę, że tak na gorąco, bo w sumie mimo wszystko jeszcze to jest na gorąco nagrane po meczu, to co się dało, to ujęliśmy. Oczywiście, żeby coś tam dokładniej i bardziej szczegółowo powiedzieć, to trzeba by było to jeszcze raz dokładnie obejrzeć, przeanalizować, no ale myślę, że w takiej analizie właśnie trochę na gorąco, choć już kilkanaście godzin po meczu, to
To na tyle wystarczy.
udało nam
Dobrze.
się zamknąć temat.
Dobra, super.
Także
Też tak myślę.
czekamy na ligę.
Czekamy na ligę, słyszymy się. Mimo świąt wielkanocnych liga gra, więc my też będziemy nagrywać, bo wracamy do tematów ekstraklasowych, ale od wczoraj wiemy, że w czerwcu też będziemy mieli o czym rozmawiać w podcaście Polska Piłka. Za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.